W religii chrześcijańskiej za dobre życie na ziemi obiecuje się nam po śmierci życie wieczne. A jak to jest w innych religiach? Zacznijmy może od hinduizmu, bo tutaj jest, zdaje się, sprawa znacząco inna od tego, jak to wygląda w chrześcijaństwie, czyli reinkarnacja.
Tak, więc hinduizm różni się od chrześcijaństwa tym, że uznaje reinkarnację i to troszeczkę komplikuje sytuację, gdyż to życie, jakie obecnie przeżywamy, może być przeżywane przez nas przez setki, tysiące lat. W chrześcijaństwie mamy do dyspozycji kilkadziesiąt lat życia i potem nasze losy decydują się na zawsze, natomiast w hinduizmie możemy w kolejnym wcieleniu podjąć właściwe decyzje, aby ostatecznie dokonać aktu wyzwolenia. Generalna różnica jest również taka, że w chrześcijaństwie mamy piekło wieczne, natomiast w hinduizmie piekło jest zawsze tymczasowe.
O tym wiecznym piekle i o piekle za chwilę jeszcze porozmawiamy. Judaizm.
Judaizm jest konglomeratem najrozmaitszych poglądów. Nie ma tam jakiejś jednej centrali religijnej, która by określała, jaki jest los życia po śmierci. Istnieje dominujący nurt, który uznaje, że po śmierci czeka nas zmartwychwstanie, podobnie zresztą jak w chrześcijaństwie i w islamie. Natomiast jest też bardzo silny nurt, który wywodzi się jeszcze ze starożytności, który uznaje, że nie ma niczego po śmierci. Jest to dość niespodziewane, bo kiedy mówimy o religii, spodziewamy się, że po śmierci czeka nas jakaś kontynuacja. Natomiast istnieje wiele religii, które mimo, że uznają wiarę w Boga, nie zgadzają się, że po śmierci będziemy jakikolwiek dalszy żywot kontynuowali.
I tutaj zdaje się jest pokrewieństwo judaizmu i ateizmu, kiedy to ateiści zakładają, że po śmierci nie będzie niczego.
Tak, na pewno państwo pamiętają z Ewangelii, kiedy do grup krytykujących Jezusa należeli saduceusze. O nich Ewangelia mówi, że to jest ta grupa religijna, która uznaje, że nie ma zmartwychwstania. De facto oni nie wierzyli w żaden los pośmiertny, uważali, że życie kończy się na śmierci, a opierali się nie na jakichś filozoficznych czy teologicznych spekulacjach, tylko na świętej księdze Tory, która to Tora nie rozpisuje się szczególnie szeroko na temat życia po śmierci, z czego pobożni Żydzi wywnioskowali, że życia po śmierci nie ma.
To jeśli tak, jeśli w takim razie nie ma życia po śmierci, to czy można cieszyć się życiem tu i teraz? No właśnie kiedy założymy, że po śmierci nie czeka nas nagroda w postaci życia wiecznego.
No właśnie takie alternatywy są kreślone. No i tu jest wokół tego bardzo gorąca dyskusja. Niedawno słynny krytyk religii Richard Dawkins i grupa ateistów czy agnostyków wokół niego skupiona przeprowadzali akcję w Londynie, gdzie na autobusach pojawiły się ogłoszenia, prawdopodobnie nie ma Boga, więc ciesz się życiem. Więc ludzie wierzący nie zgadzali się ani z pierwszą tezą, ani z drugą, twierdząc, że właśnie dlatego, że Bóg jest, są podstawy, żeby się cieszyć życiem. Także tutaj mamy dużo niejasnych kwestii, ponieważ zarówno ateiści, jak i wierzący deklarują, że cieszą się życiem właśnie ze względu na swój światopogląd.
Islam. Wspomniał pan, że w islamie też jest zmartwychwstanie.
Tak, islam to jest religia, która znajduje się pod silnym wpływem zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Idea zmartwychwstania jest tam bardzo żywa. Może nie wszyscy wiedzą o tym, że islam uznaje, że Jezus był najwyższym prorokiem zaraz po Mahomecie i że jak przyjdzie koniec świata i wszyscy zmartwychwstaniemy, to nie kto inny, ale właśnie Jezus przybędzie na obłokach, aby dokonać sądu ostatecznego.
To jeszcze na koniec z wielkich religii buddyzm.
Buddyzm jest to nazwa oznaczająca tak dużą wielorakość światopoglądów, że nie można wypowiedzieć jakby jednoznacznego zdania. Są tam kierunki, które są bardzo podobne do chrześcijaństwa. Na przykład w Japonii jest religia buddyjska, która się nazywa Czysta Kraina i która w zasadzie jest bardzo podobna do chrześcijaństwa. Budda jest podobny do Chrystusa, który na mocy łaski zbawia wyznawców. Natomiast najprawdopodobniej pierwotny buddyzm, ten, który był głoszony przez samego Buddę, był zasadniczo ateistyczny. Los życia po śmierci upatrywał w połączeniu się z nirwaną, która to nirwana nie ma charakteru osobowego, jest pewnym stanem błogości, spokoju, natomiast nie ma tego zespołu wyobrażeń, jakie występują w religiach monoteistycznych, w których zakłada się, że życie po śmierci będzie kontaktem z jakąś osobą.
Na przykład w chrześcijaństwie, w dużym skrócie mówiąc, za dobre życie tu i teraz czeka nas nagroda w postaci nieba. Za złe życie tu i teraz czeka nas potępienie w postaci piekła. Jednak jest apokatastaza, czyli idea pustego piekła. Pan z kolei wspomina o czymś takim jak wieczne piekło, w które to niewielu z nas tak naprawdę wierzy.
Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to w zasadzie powinien sięgnąć do swoich ksiąg świętych i przekonać się po raz kolejny, że jednak według jego wyznania istnieje piekło wieczne i powinien być może się bardziej tym faktem przejąć. Natomiast nie każde wyznanie chrześcijańskie uważa, że dobre uczynki są warunkiem zbawienia, bo istnieje szeroki nurt protestantyzmu. Jest to mniej więcej 700 milionów, a może nawet miliard osób, które należą do nurtu protestanckiego, które mówią, że zbawienie wieczne nie jest oparte na naszych uczynkach, ale jedynie na naszej wierze. Więc czy jesteś zły, czy dobry, nie ma to wpływu na twoje zbawienie. Raczej twoja wiara powoduje to, że jesteś dobry. Ale nie odwrotnie, to znaczy uczynki nie są w stanie zmusić Boga, aby On cię zbawił. Istnieje koncepcja apokatastazy, która występuje głównie w chrześcijaństwie wschodnim, w kościołach wschodnich, natomiast również trzeba mocno podkreślić, że to nie jest doktryna oficjalnych kościołów, ale poglądy teologiczne, które zyskują pewne poparcie. Natomiast na Zachodzie ta idea jest całkowicie potępiona. Obecnie w katolicyzmie istnieją koncepcje, które nie mówią wprawdzie, że Bóg wszystkich zbawi, bo tak głosi idea apokatastazy, natomiast głosi się, że powinniśmy mieć nadzieję, że piekło będzie puste. Czyli piekło istnieje, tak, jest takie miejsce, czy stan ducha, jakkolwiek to nazwać, ale że powinniśmy mieć nadzieję, albo powinniśmy się modlić o to, że nikt tam się nie znajdzie. W Polsce reprezentantem takiego poglądu jest ksiądz profesor Wacław Hryniewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ogólnie można powiedzieć, że problem wiecznego piekła tworzy olbrzymią trudność na gruncie chrześcijaństwa, które głosi Boga sprawiedliwego i miłosiernego. Zwróćmy uwagę, jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to w zasadzie ta idea wyklucza koncepcję wiecznego
Boga miłosiernego.
Miłosiernego Boga, naturalnie, ale jeszcze bardziej wyklucza ideę, albo w równym stopniu wyklucza ideę Boga sprawiedliwego. W jaki sposób? Otóż w ciągu naszego życia możemy dokonać tylko skończoną ilość grzechów. Prawda? Nawet gdybyśmy codziennie kogoś mordowali, to jesteśmy w stanie tylko zamordować bardzo ograniczoną liczbę ludzi. Natomiast kara piekła wiecznego jest karą nieskończoną. Więc na gruncie chrześcijaństwa za skończoną ilość zbrodni można zostać ukarany nieskończoną karą. Więc to jest sprzeczne z ideą sprawiedliwości. Niektórzy mówią, ta argumentacja nie ma sensu, ponieważ sprawiedliwość Boża jest inna niż sprawiedliwość ludzka. No, ja bym powiedział, że to tworzy następny problem, bo jeżeli tak rzeczywiście jest, to nie wiadomo, kim ten Bóg jest. Jeżeli jego sprawiedliwość jest inna niż nasza, no to w zasadzie mamy problemy, czy nadal powinniśmy być osobami religijnymi, bo nie wiemy w zasadzie, z kim mamy do czynienia.
W takim razie pewnie prościej jest z ideą wiecznego nieba.
Prościej jest z ideą wiecznego nieba. Naturalnie wszyscy by chcieli tam się znaleźć. Ja osobiście raczej wierzę, że będzie mieć miejsce apokatastaza. No, choćby z tego powodu, właśnie tak jak mówiłem, że idea wiecznego nieba jest nie do przyjęcia na gruncie chrześcijaństwa. Istnieje duży spór pomiędzy ateistami i wierzącymi, którzy w związku z faktem, że odrzucają ideę wiecznego piekła, czują pewien komfort. Prawda? Ateiści mówią, nasze życie się skończy tutaj wraz z śmiercią i nie musimy się obawiać, tak jak wy chrześcijanie, jakichś udręk wiecznych. Chrześcijanie odpowiadają, tak, ale nasz Bóg jest miłosierny i liczymy na jego miłosierdzie i liczymy na ostatecznie jego łaskę. Natomiast jest pewien element takiej nieoznaczoności, niepewności po stronie chrześcijan. Może warto też przypomnieć o takim słynnym zdaniu, które niepokoiło chrześcijan przez całe wieki. Słowa, które wypowiedział Jezus, mówiąc o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Powiedział, że wszystkie grzechy będą wybaczone z wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast nie powiedział, na czym ten grzech miałby polegać. W związku z tym wielu pobożnych chrześcijan przeżywało katusze, zastanawiając się, czy już przypadkiem tego grzechu nie popełnili. Stąd rozumiemy, że przyjęcie postawy ateistycznej czy agnostycznej, która odrzuca konieczność tego typu refleksji, no, jest w stanie przynieść jakiś większy komfort.
I jeszcze na koniec, co o śmierci, o tym, co po śmierci może mówić nasze życie tu i teraz? Bo zdaje się, że we wszystkich religiach, ale też wśród ateistów, jest zgoda co do tego, że bez względu na to, co nas czeka właśnie po śmierci, warto być dobrym człowiekiem na ziemi.
Tak, więc to problem związku między moralnością a życiem po śmierci był bardzo istotny przez stulecia istnienia chrześcijaństwa i kultury europejskiej. Na przykład John Locke, który jako jeden z pierwszych domagał się tolerancji dla różnowierców, odrzucał tolerancję dla ateistów. Sądził, że ateista jest z zasady człowiekiem niemoralnym, wywrotowcem, który będzie gotów obalać porządki i żyć w sposób nieobyczajny. I ten pogląd jest dość trwały nawet dzisiaj wśród chrześcijan, co powoduje zresztą trudności w dialogu z ateistami. Problem polega z jednej strony na tym, że sami chrześcijanie, jak wiemy z historii, nie zawsze byli bardzo moralni, wręcz odwrotnie. System sprawiedliwości, życie społeczne było przeniknięte okrucieństwem i nietolerancją. Z drugiej strony ateiści sami deklarują, że nie widzą związku między przekonaniami o życiu po śmierci, a ich własnym życiem moralnym i uważają, że moralność jest wyrazem życia społecznego, troski o innych, pragnienia ułożenia dobrych stosunków z innymi ludźmi.
To też może być nagrodą tu i teraz po prostu.
To może być nagrodą oczywiście tu i teraz, taką no, krótkoterminową.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Profesor Zbigniew Kaźmierczak z Zakładu Religioznawstwa i Filozofii Religii Uniwersytetu w Białymstoku był naszym gościem.